Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Drodzy Państwo, dziś w naszym programie Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin, lider Konfederacji, legenda polskiego liberalizmu. Witam, panie prezesie.
Kłaniam się, witam.
Z którym oczywiście porozmawiam o jego ekscentrycznych poglądach, w których ostatnio niektórzy doszukują się nawet zdrady polskich interesów narodowych.
Ale zaraz, to nie ja mam ekscentryczne poglądy, tylko reszta świata zajrzała. No.
Aha, dobrze. Tak, w każdym razie zacznijmy od tego może, że jest pan, jesteśmy w Radio Poznań, rodzinnie skomunikowany z Poznaniem. Jakie to powiązania?
No, rodzinnie, no to daleko, tylko mój stryj, czyli pan Tadeusz, był dowódcą 15. Pułku Łanów Wielkopolskiej, to prawda, i zginął się nad Bzurą.
No, to tak średnio daleko, ale...
Średnio.
No, ale też nie blisko rzeczywiście. Oświadczył pan, że pozwie pan każdego, kto powie, że pan popiera agresję Rosji na Ukrainę. Jednocześnie właściwie kopiuje pan wszystkie treści kolportowane przez rosyjską propagandę. No.
Nie mogę skopiować żadnej treści rosyjskiej propagandy, po prostu nie oglądam rosyjskiej propagandy.
No tak, czy intuicyjnie,
To prędzej rosyjska propaganda mnie kopiuje, jeżeli ewentualnie.
Czy mimo woli, no ale jednak, najpierw promował
ale
pan...
konkretnie co?
To właśnie teraz chciałbym tych parę rzeczy wymienić. No, najpierw był pan w tej grupie koronasceptyków, prawda? Zwanych foliarzami. Najpierw pan tutaj był sceptyczny co do reżimów sanitarnych i walki z koronawirusem. Potem
pan... z Rosją.
No właśnie. Z Rosją mniej. Z rosyjską propagandą bardziej.
Ale co to wspólnego z rosyjską propagandą? Rosyjska propaganda walczyła z koronawirusem dokładnie tak samo jak Polska.
No, w Polsce dało się odczuć, że jednak boty w innym kierunku walczą, jeśli chodzi o boty rosyjskie. Szczególnie w sieci. Niechęć do państwa ukraińskiego w tak trudnym momencie, to jest drugi zarzut.
Ale ja nie mam niechęci do państwa ukraińskiego. Przeciwnie, jak pan zajrzy do tego, z wielkim entuzjazmem powitałem wybór jego ekscelencji Włodzimierza Zełenskiego na prezydenta. Łączyłem z tym wielkie nadzieje. Nie rozumiem. Nie widzę państwa ukraińskiego.
No i właśnie do tego wszystkiego także Putina nazywa pan jego ekscelencją, wyrażając... No,
każdego prezydenta przecież powiedziałem o Włodzimierzu Zełenskim. Każdego nazywa jego ekscelencją.
Ale jednocześnie wyraża się pan z szacunkiem o systemie władzy w Rosji.
Tak, bo tam jest mniej twór demokracji niż w Polsce i dlatego Rosja jest jednak mimo wszystko bogatsza od Ukrainy, dlatego Białoruś na przykład jest główny argument jego ekscelencji Aleksandra Łukaszenki, który jest ten, że zrozumieją na Białorusi, tylko dlatego się utrzymał u władzy, że Ukraina była bogatsza od Białorusi o 1/3, a jak prowadziła twór demokrację, to jest o 1/3 biedniejsza od Białorusi. I to jest główny argument, nie rozumiem tego.
No ale jednak chyba się troszeczkę udało, przynajmniej w tej pierwszej fazie wojny, Ukraińcom odeprzeć tym biednym, tym słabym, tym takim gorszym, jak pan mówi. Jednak udało się troszeczkę odepchnąć Rosjan.
Tak, jest to, znaczy, oczywiście nic nie wiemy, bo panuje taka potworna cenzura, że jak jest, a naprawdę to nikt w Polsce nie wie, ale znaczy może ktoś tam wie, ale nikt nie wie. Natomiast no, kłamstwo panuje potworne. Na przykład zostałem ochrzczony ruską onuzą, bo od razu powiedziałem, że coś nie jest w porządku z tą sytuacją na Wyspą Węgrzów, prawda? Powiedziałem tutaj, jak można negować to, co mówi Ukraina, no niestety okazało się, że miałem rację. A teraz jest to w Mariupolu. To już jest ustawka ukraińska. Jest to oczywista ustawka, której Polacy tego nie widzą, to trzeba o tym nie mieć. No, wszystko jest podane dokładnie na portalu jego ekscelencji Włodzimierza Zełenskiego. Jest to wszystko podane.
No dobrze. Tu pan faktycznie miał rację, no ale w dużo grubszej sprawie, bo w sprawie ataku Rosji na Ukrainę, no twierdził pan, szedł pan w zaparte, że nie będzie takiego i że jego ekscelencja, cytuję, Putin nigdy tego nie zrobi.
Twierdziłem, że tak nie będzie, bo trzeba było być idiotą, żeby to zrobić. I jak tylko jego ekscelencja mówiła, że Putin to zrobił, to świadczyłem, że zwariował i koniec. No. Znaczy, no, czy pan widzi moje poparcie dla tej agresji, nie rozumiem.
Tak, jak powiedziałem, nie tylko ja. No, ja tutaj jestem tylko ustami i staram się wydobyć z pana konkrety. No a wielu ludzi zarzuca panu to. No właśnie, szczególnie, że w tak trudnym momencie dla państwa ukraińskiego pan bije w nie jak w bęben.
Gdzie ja biję w te państwa jak w bęben?
No to jest ten cały ciąg, o którym tutaj wspomniałem, różnych takich flirtów pana z rosyjską propagandą. No tak to jest. No zresztą wie pan, kropką nad i były pana występy w rosyjskich telewizjach, w takich pseudopublicystycznych programach. No niech pan się nie dziwi, że potem ludzie zarzucają panu tego rodzaju afiliacje.
Zaraz. Gdyby jego ekscelencja Włodzimierz Putin wystąpił w Polsce, to czym to znaczyło, że on zdradza interesy Rosji?
No nie, wie pan, ale gdyby wystąpił w programie publicystycznym, na przykład, no dajmy na to, Tomasza Lisa i poparł zdecydowanie opozycję, no to wszyscy by się zastanawiali, jak to jest.
Ale ja nie występowałem w programie Tomasza Lisa, ani nie popierałem opozycji. Zajmowałem się na przykład walką ze stalinizmem i przekonywaniem Rosji, że powinna uważać Związek Sowiecki za swojego głównego wroga, a nie za następcę Związku Sowieckiego. Nie rozumiem, co
chciałem. Ale wie pan, no, tego typu programy, w których pan wystąpił, no to są, umówmy się, no pseudopublicystyczne programy, programy ustawki. Tam nie chodzi o żadne tezy, tylko chodzi o sprzeczne, tylko chodzi o podtrzymanie i wzmocnienie rosyjskiej propagandy. No tak wyglądają te programy.
Jakiej rosyjskiej propagandy, panie? O czym pan mówi? Czy widział pan chociaż jeden ten program?
Tak, widziałem parę.
No i co ja w nim powiedziałem, wzmacniając rosyjską propagandę? Przepraszam.
No, pan tam wystąpił w roli statysty, ale wie pan... No,
ze mną była ostra dyskusja. Głównym moim oponentem, o ile pamiętam, był pan, który jak się potem okazało, był przewodniczącym Dumy Rosyjskiej, przewodniczącym Komisji do Spraw Wychowania Młodzieży. Bardzo ostro krytykowałem sposób, w jaki oni wychowują tę młodzież właśnie na wzorach Związku Sowieckiego. Ja nie rozumiem, ktoś, kto obejrzał ten program, może powiedzieć, że ja tutaj mam coś mojego z propagandą rosyjską. No. Panie Piotrze, co pan wygaduje?
No to dobrze. Przejdźmy zatem, skoro pan wspomniał tutaj o tej komisji w Dumie Rosyjskiej, do spraw rodzinnych, powiedzmy. W wielu wywiadach szokuje pan swoimi opiniami na temat wychowania dzieci przy pomocy klapsów w stosunku do kobiet.
Dobrze, ale to też propaganda rosyjska, przepraszam.
Tu zmieniamy wątek bardzo delikatnie. No ale, może nie do końca, ale zmieniamy. No więc właśnie, i tu także stosunek pana do kobiet.
Od razu panu ułatwię. Ja jestem Europejczykiem. Ja bronię wartości europejskich. I w tej chwili z wielkich przywódców na świecie tylko jego ekscelencja Włodzimierz Putin broni wartości europejskich. To, co jest w Unii Europejskiej, to dokładnie odwrotnie niż w Europie. W Europie zawsze się dzieci brało klapsy, nie? Tylko w Unii Europejskiej nie można.
No tak, właśnie. Do tego jeszcze ma pan oryginalny stosunek do kobiet, które uważa pan za statystycznie mniej inteligentne, oraz do zwierząt.
Statystycznie.
Okej.
To jest w każdym podręczniku psychologii, no.
Okej. No a na koniec raczy pan fajerwerkami zwierzęta i też uważa pan to za pewną normę.
No nie, co mam za normę, tylko po prostu swoje zwierzę trenuję, żeby nie denerwowało się od fajerwerków. Puściłem mu kilkanaście petardek i po 10 minutach treningu pies wręcz z zachwytem przyjmuje dźwięk fajerwerku. Po prostu trzeba psa uodpornić. Dlaczego szczepienie pan uważa coś dobrego, a zaszczepienie psa na fajerwerk psychiczny jest czymś złym?
To jest takie podsumowanie różnych test. Po to pana prowokuję, żeby zadać się pytanie główne. Czy uważa pan, że te tezy pomagają partii Konfederacja?
Proszę pana, ja mam w dupie pomoc słupki poparcia. Ja wierzę w słowo prawda was wyzwoli i będę mówił prawdę, nawet jeżeli słupki poparcia będą od tego spadały. Nie jest moim celem, żeby ja zaczął mówić tak samo, jak mówi większość ludzi i nie popierała, tylko moim celem jest w polityce, żeby ludzie mnie słuchali i ludzie podzielali to, co ja mówię. Ja chcę wpływać na politykę, a nie być sługą ludu, jak mówi jego ekscelencja Włodzimierz Zełenski, i robić to, co lud każe.
Wie pan, no,
większość jest głupia, powiedzmy jasno, i nie będę robić tego, co chce większość.
Wielu ludzi przez, no już pewnie ponad 40 lat pana kariery politycznej bardzo szanowało pana za to stanowisko, za te słowa. W tym ja. Szanowali pana ludzie z różnych stron sceny politycznej, ale wie pan, czy nie jest tak, że właśnie to działanie, ta metoda pańska powoduje, że nie ma pan szansy na udział we władzy, a przecież celem każdego polityka, w tym pana mam nadzieję, jest udział we władzy.
Proszę pana, ludzie czasami mówią swoje, krople drąży skałę, a potem za jakiś czas okazuje się, że mieli rację i wtedy obejmują tę władzę. Natomiast przypominam, była sytuacja pod koniec XIX wieku, nie wiem, czy nie na początku XX, gdzie kandydat do tronu francuskiego mógł objąć tron, bo wygrali wybory monarchiści. Miał to zrobić jeden drobiazg, miał przysiąc na trójkolorowy sztandar i on mówił, powiedział, że nie będzie królem, przysięgając naprawdę na sztandar spełniony krwią i tak dalej. No i odmówił, także proszę pana, no nie można iść do władzy za wszelką cenę. Jak się ma jakieś zasady, ja bardzo chętnie obejmę władzę w kraju, mogę być już jutro, jak pan chce, dyktatorem. I zobaczy pan, jak będzie wyglądała Polska, tak samo jak Chiny. Chiny w 30 lat po objęciu władzy przez Deng Xiaopinga, prawda? Chiny, które były 30 lat biedniejsze od Polski, 30 lat biedniejsze od ówczesnej Polski, a dzisiaj są znacznie polskim bogatsze. I w tej chwili w Szanghaju się więcej zarabia niż w Polsce. Pana, i jest to potęga nieprawdopodobna, dlatego, że nie słuchano się większości, dlatego, że jak studenci demonstrowali się i zejść z placu, nie strzelano. Gdyby nie strzelono do tych studentów, to dzisiaj Chiny by pożyczały kolejną transzę od Banku Światowego i błagały o dalszą pożyczkę, tak samo jak z kable Polska.
Panie prezesie, zejdźmy ze świata pięknych idei do świata brudnej, bieżącej polityki.
To jest konkret. To jest konkret.
Rozumiem, okej. Okay. No ale znowu, jak pan ocenia odejście bliskich panu posłów Sośnierza, Dziambora, Kuleszy z klubu parlamentarnego Konfederacji, jak sami mówili, na znak protestu przeciwko różnym pana wypowiedziom?
No nie wytrzymali nerwowo, bo był wielki z powodu tej właśnie Wyspy Wężów. Dlatego właśnie ta grupka się nazywa Partią Trzech Wężów, bo po prostu nie wytrzymali nacisku. Wszyscy, że strzeli, że Korwin-Mikke to na pewno jest agent rosyjski. No i niestety chcieli się odseparować.
Także no właśnie.
Się śmieję z tego. No co z tego, że odeszli, no co ja poradzę.
Nie obeszło to pana specjalnie.
Ja robię swoje, nie był gwiaziste nade mną, prawo moralne we mnie, jak mówił Emanuel Kant, prawda?
No pięknie.
Ja robię swoje.
Pięknie, no ale tak na koniec. Może z innej beczki nawet podkreślę, że to pytanie jest. Czy jakakolwiek, pana zdaniem, siła prorosyjska ma rację bytu w polityce niepodległej Polski, wdającej się przewidzieć przyszłości?
Proszę pana, siła prorosyjska miała miejsce bytu, w sensie prorosyjska, bo każdy, kto nie jest antyrosyjski, jest uważany w Polsce do prorosyjskiego. Więc ona miała oczywiście bytu, kiedy Białoruś była niepodległa. W dniu, kiedy Białoruś, konkretnie 5 listopada, Białoruś, czego są Polacy w ogóle nie zauważyli, to w ogóle majstersztyk jego ekscelencji Putina, Białoruś się przyłączyła do Zbira, przyłączyła się do praktycznie Federacji Rosyjskiej. Na chwilę polityka polska traciła sens, bo przedtem Rosja z nami nie graniczyła, teraz graniczyła tam do północy, ale nie miała łączności z eksklawą. Natomiast dzieliła nas od niej niepodległa Ukraina, niepodległa Białoruś. Natomiast w momencie, kiedy Białoruś straciła niepodległość, czyli już 3 miesiące temu, od tej chwili Rosja stała się naszym sąsiadem i polityka prorosyjska nie ma już sensu. I tyle. I tyle. Polityka się zmienia, proszę pana. Jednego dnia konkretnie, 25 czy 6 sierpnia, Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki były wrogami, a po dwóch dniach były już przyjaciółmi. Pan nie ma żadnej gwarancji. Nie ma żadnej gwarancji, że za 6 miesięcy nie będziemy w sojuszu razem z całą Unią Europejską, ale z Rosją przeciwko Ameryce, Ukrainie i Japonii. Nie ma żadnych gwarancji.
Proszę państwa, musimy kończyć. Rozmawialiśmy dziś z Januszem Korwin-Mikke, prezesem partii Korwin, marzycielem.
Tak, marzę kiedyś, żeby Polska będzie wolna. Zawsze marzyłem o wolnej Polsce.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się.
Kluczowy temat.